tutaj jeszcze nie robiłam zdjęć, chociaż uważam, że też to jest dobry materiał na kolejną sesję, ponieważ ja uwielbiam wszystkie takie stare budyneczki, które mają dużo klimatu, jakby gdzie jest drewniana podłoga, gdzie są stare drewniane okna. Jak przechodzę czasami obok jakiegoś takiego domu, gdzie widzę, że wiszą stare firanki, trochę ten domek jest zaniedbany, to ja już widzę, że to jest materiał na kolejne zdjęcia.
To jestem ja.
Tak, popatrz na mnie.
Reportaż Doroty Sokołowskiej.
Dobrze, prosto w aparat.
Nieważne, ile by się o tym mówiło, to jednak te kanony gdzieś tam pozostają. Takie, że kobieta powinna mieć szczupłe, długie nogi, szerokie biodra, dużą pupę, bardzo wąską talię, duże piersi, oczywiście twarz jak lalka Barbie, no, malutki nosek, długie włosy, najlepiej oczywiście blond. No, a mężczyzna powinien być bardzo umięśniony, powinien być wysoki. Tak, takie są kanony aktualnie.
Ślicznie no, wyglądasz na tym zdjęciu. Fajnie. Pięknie, ale w ogóle po prostu taka zrelaksowana, otwarta na świat zupełnie.
Na hamaczku, to wiesz.
Jestem fotografką już od około 7 lat. To bardzo długo, jak na kogoś, kto ma 21 lat. Powoli dojrzewałam od robienia zdjęć psom, potem członkom rodziny. Przeszło do poważnej fotografii robienia zdjęć modelkom, chociaż modelkom bardzo specyficznym, bo są to nie tylko dziewczyny, które przychodzą i chcą mieć piękne fotografie, takie instagramowe w tym naszym świecie pełnym filtrów i nakładek. Są to dziewczyny, które mają różne problemy, mają różne kompleksy, często toczą walkę z lękami, mają blizny po samookaleczeniach. Ja uważam, że to jest cały sens robienia zdjęć, żeby nawiązać z człowiekiem taką więź i żeby pokazać go w taki sposób, że on zobaczy te zdjęcie i powie: wow, to ja. To jestem ja.
Komary pogryzły.
Strasznie komary gryzą. W tym roku są bardzo niełaskawe i niestety wracamy ze zdjęć całe pogryzione.
A ja mam uczulenie jeszcze na komary, to już w ogóle masakra.
Ale czasami gra warta świeczki. Poświęcamy się dla zrobienia tych zdjęć.
To zaczęło się, jak miałam 17 lat, pamiętam, byłam taką troszkę cichą myszką, bardzo wstydziłam się siebie, swojego wyglądu. Pamiętam, nawet kiedyś usłyszałam coś takiego, że w sumie to byłabyś ładniejsza, gdyby nie ten twój duży nos. My jesteśmy tak naprawdę dziećmi jeszcze w tym wieku, a wtedy zaczynają się takie te oceny.
U ciebie tak było?
Było. I pamiętam, bardzo się tego wstydziłam. Zdarzało się często, że w domu płakałam.
A rodzice jakoś reagowali?
To jest bardzo często olewane przez wszystkich, no bo przecież taki wiek. Ja na przykład miałam ogromny problem, żeby z kimś nawiązać jakąś lepszą relację. Nie jadłam całymi dniami. Zdarzyło mi się, że w ciągu niecałych 2 miesięcy schudłam ponad 10 kilo. Wyniki krwi były wtedy straszne, pamiętam jak zrobiłam. To był bardzo ciężki okres. 2 razy mi się zdarzyła taka sytuacja. No, wyglądałam jak kościotrup. Moja mama, pamiętam, też się bardzo bała. Mówiła, że boi się, że białaczki dostanę. Starałam się gdzieś nawiązać jakąś rozmowę, ale to też ciężkie, bo taki młody człowiek myśli sobie, ja sobie sam poradzę, to jest w mojej głowie, we mnie jest problem. I często te dzieci, młodzi ludzie nie szukają w ogóle pomocy nigdzie, bo uważają, że po prostu z nimi jest coś nie tak i to jest ich problem. Pamiętam ten taki moment przełomowy, to było jak poszłam na lekcję śpiewu i właśnie trafiłam do siostry Urszuli, która widząc, że boję się własnego cienia, stwierdziła, że kurczę, może jej pomogą zdjęcia, może ona dostrzeże w sobie to piękno. Miałam wtedy 16-17 lat. Bardzo się bałam tego pierwszego kontaktu z Urszulą, bałam się, że mnie nie zaakceptuje, że wyda mi się dziwna, ale jednak okazało się, że ten kontakt złapało się, zaprzyjaźniłyśmy się i przez te wszystkie lata uważam, że poczyniłam ogromny progres.
A czy masz jakieś blizny?
Raczej bym powiedziała, że na psychice mam blizny, bardziej pod tym kątem.
Jestem pedagogiem, specjalistą psychoterapii uzależnień. Ja byłem policjantem, pracowałem głównie w przestępczości nieletnich. zajmowałem się już młodymi ludźmi, którzy popełniali przestępstwa. W którymś momencie stwierdziłem, że może warto pójść trochę na drugą stronę, żeby nie dopuścić, żeby popełniali te przestępstwa, bo może te przestępstwa to nie jest ich właśnie jakiś kaprys, tylko to jest konsekwencja czegoś, trudności, które mają w życiu, że może warto tą profilaktykę kierunkować w inną stronę. I postanowiłem spotykać się z młodymi ludźmi, którzy zaczynają dopiero doświadczać trudności. No tak, myślę, że to była dobra decyzja.
Może byś położyła się bokiem. Tak, bokiem. Trochę zmienimy pozę. Dobrze. To też jest bardzo ładna poza, możesz patrzeć do góry, tak jakbyś była zachwycona czymś tam, tak trochę w niebo, trochę w gwiazdy.
Najczęściej spotykane jest to, że dziewczyny się głodzą, no albo właśnie samookaleczanie się, czyli cięcie się. O, słyszałam też wiele razy, że dziewczyny z mojego otoczenia brały tabletki odchudzające, albo na przykład z tasiemcem. To już jest ten moment, kiedy myślę, że powinno się zasięgnąć jakiejś pomocy.
Wynika to też trochę z ich okresu rozwojowego, bo najczęściej są to młodzi ludzie w wieku 14-15 lat. Zdarzają się też młodsze dzieci, nawet w wieku 11 czy 9, które czują już właśnie taką samotność, no właśnie taką trudność w relacjach. Natomiast najczęściej są to nastolatkowie i to jest okres rozwojowy, gdzie się kształtuje trochę tożsamość. Zauważają, że myślą trochę inaczej niż dorośli by chcieli. Spotykają się z niezrozumieniem, z takim brakiem akceptacji. Często jest tak, że w ocenie dorosłej osoby to jest to błahostka, no bo my to przeszliśmy, my już jesteśmy po tym okresie jako osoby dorosłe i rodzice. Dobrze byłoby tego nie bagatelizować, a jeżeli jest bagatelizowane, umniejszane, no to młodzież zauważa, że ono nie ma sensu rozmawiać. I wielokrotnie spotykam się z taką sytuacją, jak rodzic do mnie przychodzi i mówi, chciałbym, żeby moje dziecko ze mną rozmawiało. Pewien sygnał, że rozmów tych nie ma, albo te rozmowy są niewłaściwe.
Szukają właśnie takiej akceptacji wśród ludzi, a w rzeczywistości wracają do domu i czują ogromną samotność. I doszukują się w sobie tych defektów, których nie ma, bo każdy człowiek po prostu jest inny i na swój sposób piękny.
Zajęłam się takim nurtem fotografii. Bardzo długo uważałam, że jestem brzydka. Tu mogłyby paść jeszcze jakieś inne określenia, ale...
Jakie?
Pasztet. Kiedyś tak o sobie mówiłam, że jestem pasztetem. Dziewczyną w tej brzydszej kategorii, gorszej. Może nawet jak na początku zaczynam robić zdjęcia, to mówiłam, że stoję za aparatem, bo ja jestem ta brzydsza, a robię zdjęcia tym ładniejszym. Ale chyba jak zaczęłam pracować z moimi dziewczynami, to też jest pewna forma terapii dla mnie. O tym się głośno nie mówi. One dają mi siłę, ja daję im siłę. Przebudowałam sobie trochę ten świat i zaczęłam patrzeć inaczej na siebie, że ja jestem Urszula Mikałobaczewska i ja też mam prawo być piękna. Mam prawo się dobrze czuć w swoim ciele, chociaż ono nie jest takie jak ciało z pokazów bielizny, że to jest ciało, które też dużo przeżyło w swoim życiu, że mam blizny. Dojrzewając razem z moimi modelkami, ja otworzyłam się też na świat, na siebie. Dobrze, a spójrz przed siebie. O tak, w dal troszeczkę. Pierwszą osobą, z którą się spotkałam, to było zupełnie przypadkiem. Ta dziewczyna powiedziała mi, że ma taki problem, że jej ciało pokryte jest bliznami, ranami świeżymi lub mniej świeżymi, ponieważ jest właśnie w trakcie leczenia, jest chora. I czy ja mogłabym to sfotografować? Ona chciała po prostu zobaczyć, czy ona jest w stanie to zaakceptować. To jestem ja, taka jestem. I nie chcę się w końcu bać, bo życie z bliznami to jest codzienny strach przed nałożeniem stroju kąpielowego, pójściem na basen. Kiedy osoby wytykają palcami, kiedy zabierają swoje dzieci, nie chcą, żeby dzieci patrzyły na to, bo to jest osoba jakaś naznaczona, napiętnowana według nich. A ona chciała pokazać, nie po to, żeby zaszokować kogoś, tylko właśnie po to, żeby udowodnić też sobie, że ja mogę być na zdjęciu taka, jaka jestem, że tacy ludzie też istnieją. Potem właśnie zainteresowałam się tym tematem, no i jest to spora rzesza młodych, szczególnie kobiet. Są to różne zaburzenia, od zaburzeń właśnie psychicznych, poprzez zaburzenia jednocześnie odżywiania. Osoba uważa cały czas, że to ciało nie zasługuje na miłość, jest za grube, za duże, dlatego trzeba je jakoś je ukarać. Ale nie jest to temat, który jest poruszany. Dobrze, to chyba tyle ode mnie. Nasze sesje nie są długie. Raczej skupiałem się na takich kilku dobrych ujęciach.
Czy rozmawia pan również z rodzicami?
Jeżeli przychodzą do nas rodzice z dziećmi i z nastolatkami, niepełnoletnimi, to jest podstawa tak naprawdę rozmowa z rodzicem. Bardzo często rozmowa z rodzicem pokazuje już, jakie relacje w rodzinie są.
W obecności dziecka?
Często tak. To też jest diagnostyczne. W zależności też z jaką trudnością młody człowiek przychodzi. Bo jak nawet siedzą obok siebie, to też widać jak rozmawiają, jak na siebie reagują. Oczywiście zatrzymujemy rozmowy, które są atakujące młodego człowieka i prosimy, aby koncentrowali się rodzice bardziej na swoich emocjach, na swoich potrzebach, niż atakowali dziecko. Psychoedukacja rodzica jest bardzo ważna. Nie mają świadomości, że to co robią, to ma taki efekt. I wielokrotnie jak się z nimi spotykam i rozmawiam, i przedstawiam to z perspektywy dziecka, to widzę takie duże oczy. Pokazujemy to, jak wygląda, no i oczywiście zachęcamy rodziców, żeby inaczej reagowali na to, co słyszą od dziecka, żeby też mieli świadomość, że ten młody człowiek jest w takim swoim kokonie teraz, który się przeobraża. Fajnie byłoby poczekać, żeby z tego kokona wyszedł piękny motyl.
My bardzo dużo rozmawiamy, czasami na przykład na miejsce sesji jedziemy samochodem, czy idziemy piechotą na spacer, jednocześnie gdzieś tam patrzymy na dobre miejsca. Czasami przyjeżdżają do mnie do domu, siedzimy, pijemy kawę i ja mówię, dobrze, to teraz robimy ujęcie takie i takie. Przede wszystkim bardzo dużo spokoju. To nie jest tak, jak pokazuje się w programach telewizyjnych czasami o modelingu. Wszystko to opiera się na takiej relacji. Ja bym powiedziała nawet, że przyjacielskiej, bo ja o każdej z moich modelek mogę coś powiedzieć. Myślę o nich, czasami dzwonię, zastanawiam się, co tam u nich, gdzie one są i co się z nimi dzieje. Czy wszystko w porządku, szczególnie z osobami, które są po próbach samobójczych. To nie jest tak, że ja szukam dużo modelek, ja szukam modelek, które chcą właśnie ze mną być w takiej bliskiej relacji. Ja mówię, że one są piękne od czubka głowy aż po czubek palca na nodze, ale po prostu to, że wytrzymują każdego dnia, chociaż gdzieś tam te myśli skłaniają ich do strasznych rzeczy, jak lęki, które gdzieś tam siedzą, które nie pozwalają im się pokazywać, a one mimo to przezwyciężają, to pokazują, jakie są silne. Właśnie to, że w ogóle chcą, że wychodzą z domu i mówią, my chcemy zmieniać świat, my chcemy zmieniać świat internetu, pokazywać, że proszę bardzo. I mam nadzieję, że nam się uda, że to będzie normą.
Ja przede wszystkim widzę takich młodych ludzi. Oni nie różnią się od innych nastolatków. Oni wyglądają tak samo. Natomiast oni widzą siebie inaczej. Po prostu też o tym rozmawiamy, co daje takie okaleczenie, co się dzięki temu zyskuje tak naprawdę. Też widzą, że to jest akceptowane. Oczywiście nie ma na to zgody jako takiej z naszej strony, ale ja to rozumiem.
Przyjmuję cię takim, jakim jesteś, nawet z tą swoją słabością.
Tak jest, czyli jest mu źle, znalazł taki sposób.
A to są piękni ludzie?
Trudne pytanie. Bardzo często ci młodzi ludzie mają w sobie coś takiego pięknego w zachowaniu, że są wrażliwi, że są empatyczni i to jest piękne w nich. Jak można na taką osobę spojrzeć, to ma się czasami wrażenie, że na niczym jej nie zależy, że jest taka obojętna, jest taka w ogóle zimna trochę. Natomiast w pewnym momencie, kiedy zaczynamy już tak rozmawiać i też uzyskamy trochę zaufania tej osoby, to zaczyna pokazywać siebie zupełnie inną. I właśnie mówi o tych cierpieniu, o tym bólu, o tej wrażliwości. Tak, to są bardzo, bardzo wrażliwi i piękni ludzie.
Brakuje słowa, słowa brakuje, to mi właśnie brakuje.
Gabrysia, spokojnie.
Jestem nadbiskiem. O. Ja dostrzegłam na tych zdjęciach, że kurczę, może nie jestem wcale aż tak brzydka, jak patrzę na siebie w lusterku godzinami i coraz to mi się wydaje, że to jest nie tak, to jest nie tak, bo był rzeczywiście taki okres, że nic w sobie nie akceptowałam. Uważałam, że mam za krótkie palce, zbyt kościste, że tutaj mam kolana krzywe, kostki za szerokie, coś dosłownie wszystkiego się doszukiwałam w sobie. I właśnie w momencie, kiedy trafiłam do Urszuli, ona mi pokazała, że ja mogę być piękna i po prostu wystarczy, że w to uwierzę, że to zauważę. Tak, to jestem ja.
Był to reportaż Doroty Sokołowskiej To jestem ja. Opowiadali Gabriela Górska, Urszula Mikołobaczewska i Robert Ćwikowski z pracowni Noesis.